Kluczem do zrozumienia błyskotliwości gry Deus Ex Invisible War jest kawa. Pst, spoilery, absolutnie do wszystkiego, od samego początku. W świecie gry możemy natrafić na dwie różne sieci kawiarni. Quickwax i Pickwax. Obie te nazwy brzmią dość pociesznie, ale obie są literackim nawiązaniem do Moby'ego Dicka, słynnej powieści amerykańskiego pisarza Hermana Melvilla. Quickwax to imię jednego z bohaterów tej powieści, harpunnika służącego na statku noszącym nazwę Pickwax. Oto pierwsza warstwa tego motywu. Takie nawiązania są w kulturze popularnej bardzo częste. To konkretne wydaje się jednak nieco abstrakcyjne, prawda? Czemu scenarzyści cyberpunkowej gry komputerowej z 2003 roku zdecydowali się złożyć hołd legendarnej XIX-wiecznej powieści marynistycznej w taki właśnie sposób? Odpowiedź na to pytanie kryje się w nazwisku starszego oficera okrętu. To nazwisko brzmi Starbuck. Oto druga warstwa tego motywu. Twórcy stworzyli parodię istniejącej w naszym świecie sieci kawiarni, ale zapośredniczyli tę parodię w nawiązaniu do Moby'ego Dicka. Ale jesteśmy dopiero w połowie, bo na tych dwóch warstwach się nie kończy. Quickwax i Pickwax są konkurencyjnymi franczyzami i ich pracownicy zaangażowani są w niekiedy bardzo agresywną rywalizację. Poświęcony jest temu cały wątek poboczny gry. W prawie każdej odwiedzonej lokacji głównej znajduje się bowiem jedna kawiarnia Quickwax oraz jedna kawiarnia Pickwax. I w prawie każdej lokacji Alex, postać, w którą wcielamy się w Invisible War, może przyjąć od kierownika jednej kawiarni questa, w którym albo podkładamy konkurencji świnie, albo zapewniamy jednej z dwóch franczyz niewielką przewagę. Co istotne, nigdy nie jesteśmy uwiązani do jednej frakcji. Jeśli w pierwszym rozdziale gry wzięliśmy stronę Pickwaxa, nie oznacza to, że musimy zostać wierni tej franczyzie aż do samego końca i od tego momentu możemy pomagać tylko Pickwaxowi. Możemy tak postąpić, albo możemy zdradzić Pickwaxa i od następnego rozdziału pomagać wyłącznie Quickwaxowi. Albo wypełniać misje na zmianę, raz dla Pickwaxa, raz dla Quickwaxa. A czasami wypełniać misje dla obu frakcji. Albo dla żadnej. Koniec końców nie ma to jednak najmniejszego znaczenia, ponieważ niedługo przed finałem gry dowiadujemy się, że obie sieci kawiarni należą w istocie do jednej i tej samej firmy matki, która skrzętnie ukrywa ten fakt przed wszystkimi, nawet przed pracownikami obu sieci. Czemu? Ponieważ tego typu agresywna rywalizacja skutkuje wyższymi profitami. Nagle okazuje się, że wszystkie te animozje między pracownikami, to podkładanie sobie świni, nerwy i desperackie próby uwalenia konkurencji były sposobem na zamknięcie wszystkich klientów oraz pracowników w status quo, na którym korzysta jedna i ta sama megakorporacja. Niech klienci i pracownicy żrą się między sobą, niech podkręcają emocje i niech generują lojalność wobec obu marek. I tak skorzysta na tym jedna i ta sama megakorporacja. Sytuacja wychodzi na jaw dopiero wtedy, gdy jeden z pracowników kawiarni próbuje zaalarmować władzę o nieuczciwej reklamie ze strony konkurencji. Wniosek z oskarżeniem przepada w administracji. Alex bada tę sprawę i odkrywa, że oskarżenie umyślnie zostało zablokowane w systemie policyjnym, ponieważ gdyby doszło do takiego oskarżenia, informacja o tym, że Pickwax i Quickwax należą do tej samej firmy, zostałaby podana do wiadomości publicznej. I to jest świetne, prawda? Błyskotliwa, inteligentna satyra na to, w jaki sposób wielki biznes gospodaruje naszymi emocjami, jak wykorzystuje nasze trybalistyczne instynkty w celu budowania lojalności i w jaki sposób pozwala na kołysanie łódką, w której wszyscy siedzimy, jeśli jest mu to na rękę, ale wkracza do akcji, gdy zaczniemy kołysać za mocno. Wszystko to podane w angażujący, dowcipny i bardzo zgrabnie wpleciony w strukturę gry sposób. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze czwarta warstwa tego motywu. Cały wątek rywalizacji obu sieci kawiarni jest bowiem odzwierciedleniem głównej fabuły gry, skupionej na konflikcie dwóch potężnych organizacji, Światowej Organizacji Handlu oraz Kościoła Ładu. Obie mają potężne wpływy w świecie przedstawionym i obie roszczą sobie prawo do bycia dominującą grupą polityczną na międzynarodowej arenie. W ramach rozgrywki możemy sprzymierzyć się z którymś z nich. Tak samo jak w przypadku Pickwaxa i Quickwaxa nie jesteśmy uwiązani do żadnego z tych stronnictw. Tak samo jak w przypadku Pickwaxa i Quickwaxa konflikt eskaluje coraz mocniej, aż do momentu, w którym może wyrządzić wiele nieodwracalnych szkód. I tak samo jak w przypadku Pickwaxa i Quickwaxa, okazuje się, że nieświadomie dla siebie Światowa Organizacja Handlu i Ład realizują cudzy plan, a przywódcy obu tych frakcji siedzą ze sobą w łóżku. Metaforycznie. Oraz dosłownie. Hej, ostrzegałem przed spoilerami, prawda? A zatem, cały ten wątek z rywalizacją dwóch sieci kawiarni ma, jeśli dobrze liczę, cztery warstwy znaczeniowe. Jest jednocześnie błyskotliwym żartem ze Starbucksa, nawiązaniem do klasyki amerykańskiej literatury, inteligentną satyrą na późny kapitalizm oraz samoświadomą autoparodią wątku głównego gry. I wszystkie te warstwy przenikają się wzajemnie, czyniąc ten wątek spójnym i fantastycznie zintegrowanym z resztą fabuły. I przypominam, Mowa tu o pobocznym łańcuchu czysto opcjonalnych questów, które część graczy przegapi, a część pominie. A ten wątek nie jest w żadnym razie wyjątkiem. Cała gra wręcz kipi tak błyskotliwymi, fantastycznie napisanymi motywami. Invisible War ma jednoznaczne odniesienia do pracy intelektualnej takich filozofów jak John Stuart Mill czy Michel Foucault. Ciekawie eksploruje takie zagadnienia jak transhumanizm, terroryzm, inwigilacja, sztuczna inteligencja, świadomość zbiorowa oraz granice wolności osobistej i na każdy z tych tematów ma do powiedzenia bardzo wiele bardzo ciekawych rzeczy. Do dnia dzisiejszego ten poziom scenopisarstwa w grach i w kulturze popularnej w ogóle jest czymś bardzo rzadkim. I gra z tak dobrym scenariuszem jest powszechnie znienawidzona albo w najlepszym razie ignorowana przez fanów Deus Exa, fanów Immersive Simów i przez graczy w ogóle. Oczywiście ktoś może w tym momencie zauważyć, słusznie zauważyć, że nawet wybitne scenopisarstwo nie sprawia automatycznie, że wszystkie pozostałe elementy gry, jak gameplay, oprawa audiowizualna, gra aktorska, technikalia, stoją na równie wysokim poziomie albo że gra nie ma jakichś innych fundamentalnych problemów. I to prawda, ale... Według mnie Deus Ex Invisible War jest w najgorszym razie nierówny. Po raz pierwszy zagrałem w tę grę rok temu. Wiedziałem, jak ucieszy się reputacją i byłem przygotowany na olbrzymie rozczarowanie. To rozczarowanie jednak nigdy nie nadeszło. Nadeszło natomiast coś innego. Pozytywne zaskoczenie. Bo jak się okazało, Deus Ex Invisible War jest... naprawdę niezły i nie tylko nie przynosi wstydu całej tej serii, ale pod pewnymi względami być może jest nawet najlepszy ze wszystkich dotychczasowych jej odsłon. Gdy zaczynałem moją przygodę z Deus Ex Invisible War, miałem nadzieję, że nie odbiję się od tej gry i jakoś dotrwam do końca. Gdy kończyłem moją przygodę z Deus Ex Invisible War, wiedziałem już, że bardzo szybko do niej wrócę i że będę musiał stworzyć o niej wideo essay. Ponieważ ktoś musi stanąć w obronie tej gry i przynajmniej spróbować w pewnym stopniu odczarować jej czarną legendę. Czuję jednak, że wybiegam za bardzo naprzód, więc pozwólcie, że zacznę od początku. Deus Ex jest powszechnie uważany za jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą, grę komputerową w historii tego medium. Anglojęzyczna Wikipedia, jak się dowiedziałem przygotowując się do pisania scenariusza tego wideo eseju, posiada całą stronę poświęconą grom uznawanym za najlepsze. Metodologia selekcji tytułów, które trafiają na tę listę, jest stosunkowo prosta. Jeśli co najmniej 6 profesjonalnych, niezależnych od siebie redakcji mediów branżowych stworzy listę najlepszych gier w historii, na której pojawi się dany tytuł, tytuł ten zostaje wpisany na tę właśnie stronę w Wikipedii. Deus Ex znalazł się na co najmniej 23 takich listach. W ciągu roku od swojej premiery otrzymał co najmniej 30 branżowych nagród, a z czasem reputacja tej gry robiła się jedynie coraz lepsza. Deus Ex do dnia dzisiejszego inspiruje kolejne pokolenia twórców starających się, na ogół mało skutecznie, odtworzyć kompleksowy geniusz tej gry. Istnieje powiedzenie, że za każdym razem, gdy ktoś wspomina o Deus Exie, ktoś ponownie go instaluje. Zanim termin Immersive Simy został spopularyzowany na tyle, by można było go w miarę swobodnie używać bez dodatkowych wyjaśnień, Immersive Simy najczęściej nazywano grami takimi jak Deus Ex albo grami w stylu Deus Exa. Gdy na pierwszym roku studiów chciałem dołączyć do redakcji gazetki studenckiej i pisać w niej o grach, ponieważ oczywiście, że tak, doktorant pełniący obowiązki naczelnego wyznał mi, że grał w swoim życiu tylko w jedną grę. Tą grą był Tetris. Gdyby ktoś mnie zapytał o to, jaką grę uznałbym za najważniejszą w historii całego medium, najpierw wytłumaczyłbym pytającej mnie o to osobie, że nie da się wskazać jednej konkretnej gry definiującej całą historię i wszystkie gatunki medium gier, ponieważ gry są bogatym i zróżnicowanym medium, więc próba wskazania jednego najważniejszego ogniwa jest pozbawiona sensu. Po czym dodałbym, że gdybym naprawdę musiał wybrać jedną najważniejszą grę, to byłby nią Deus Ex. Wiem jednak, że oglądają mnie osoby, które albo o Deus Exie nigdy nie słyszały, albo słyszały, ale poza nazwą i reputacją nie wiedzą o tej produkcji zupełnie nic. Pozwólcie więc, że pokrótce wyjaśnię. Deus Ex to wydana w 2000 roku gra w konwencji szpiegowskiego thrillera science fiction. Jej fabułę wywiedziono z dość prostego punktu wyjścia. Co by było, gdyby wszystkie popularne teorie spiskowe okazały się nie tylko prawdziwe, ale powiązane ze sobą w jedną misterną intrygę? Akcja toczy się w 2052 roku, w ponurej przyszłości, w której wieże World Trade Center zostały zniszczone wskutek zamachu terrorystycznego, globalna epidemia spowodowała gigantyczny kryzys ekonomiczny i humanitarny, wielkie korporacje przestały się nawet kryć z tym, że manipulują politykami wybranymi w erze gnijącej i rozlatującej się demokracji, a agresywnie rozwijająca się sztuczna inteligencja sprawia, że nasza cywilizacja nagle znalazła się w punkcie zwrotnym. Wiem, że w tym miejscu powinienem zrobić jakiś przewidywalny żart o tym, że jest to wyjątkowo oderwana od rzeczywistości wizja XXI wieku i zacząć śmiać się śmiechem, który płynnie przejdzie w wulkanie, ale może darujmy to sobie tym razem. Rzeczywistość za oknem i tak jest już dostatecznie depresyjna. Głównym bohaterem Deus Exa jest J.C. Denton, początkujący agent UNETCO, fikcyjnej organizacji zajmującej się zwalczaniem globalnego terroryzmu. Obecnie UNETCO bada sprawę tajemniczej organizacji terrorystycznej, utrzymującej, że panująca właśnie pandemia została sztucznie wytworzona przez iluminatów, którzy umyślnie wstrzymują dystrybucję szczepionki w celu kontrolowania populacji ludzkiej. O ile w normalnym świecie takie tezy zwykle kończą się usunięciem znajomego z Facebooka, o tyle w uniwersum Deus Exa foliarze wyjątkowo mają rację i brat J.C. Dentona, Paul, również agent UNETCO, przechodzi na stronę terrorystów, z czasem przyciągając na nią głównego bohatera. Im dalej w las, tym więcej spiskowych drzew. Okazuje się, że w międzyczasie w szeregach iluminatów nastąpił rozłam i to właśnie ten nowy odłam zakulisowej grupy trzymającej władzę odpowiedzialny jest za większość najnowszych katastrof. W sytuacji zamieszana jest również chińska mafia, templariusze, sklonowani kosmici ze strefy 51 oraz sztuczna inteligencja, która zyskuje świadomość i zaczyna komunikować się z głównym bohaterem. To tak w olbrzymim skrócie o fabule gry, która jest naprawdę dobrze poskładana do kupy, choć ewidentnie nosi również piętno czasów, w których ją napisano. Gra porusza takie tematy jak wpływ rozwoju technologii na zmiany polityczne i kulturowe, relacje polityki i wielkiego biznesu, walki klas społecznych w kontekście dostępu do produktów pierwszej potrzeby oraz natury władzy jako takiej. Znam osoby, które uważają fabułę Deus Exa za najlepszą w historii całego medium. Osobiście nie posuwałbym się aż tak daleko, ale nie zmienia to faktu, że jest ona naprawdę cholernie dobra. Wszystko to jednak niejako mimochodem, bo przede wszystkim Deus Ex jest po prostu wybitnym immersive simem. Każdy poziom jest gigantyczną, spójną przestrzenią, w której poszczególne budynki i lokacje połączone są złożonym, skomplikowanym systemem przejść, tuneli, ukrytych lub jawnych korytarzy i szybów wentylacyjnych. Prawie każde okno da się zbić, prawie każdy zamek wyłamać i prawie każdą postać uśmiercić, a to przewijające się prawie jest bardzo niewielkie. Jestem w stanie bez żadnego problemu wyobrazić sobie sytuację, w której gracz przejdzie Deus Exa od początku do końca, ani razu nie natykając się po drodze na sytuację, w której gra mówi mu nie. Deus Ex dopuszcza mnóstwo różnych stylów rozgrywki, z których każdy jest satysfakcjonujący i odpowiednio wyważony, może z wyjątkiem skradania. Co więcej, każdy z tych stylów komplementowany jest przez elastyczny system rozwoju postaci oraz bardzo szeroki wachlarz dostępnych zabawek, takich jak różnego rodzaju broń, materiały wybuchowe, urządzenia hakerskie, wytrychy i wiele, wiele więcej. I co najważniejsze, przez całą grę możemy płynnie żonglować tymi stylami rozgrywki, bo nie jesteśmy do nich uwiązani tak, jak na przykład jesteśmy uwiązani do jednej konkretnej klasy postaci w większości typowych RPGów. Jeśli skradanie wydaje się nam w danym momencie najlepszą opcją, możemy spróbować się skradać, nawet jeśli do tej pory konsekwentnie optymalizowaliśmy rozwój postaci i ekwipunek pod inny typ zabawy. Ale nie musimy, bo zawsze mamy co najmniej kilka różnych opcji i to wyłącznie od naszej pomysłowości zależy, które z nich wykorzystamy i w jaki sposób to zrobimy. Na potrzeby tego wideo eseju przeszedłem Deus Exa ponownie, mam go więc świeżo w pamięci i mogę, a nawet muszę, przyznać, że pod względem zróżnicowanej, elastycznej i wyważonej rozgrywki do dziś nie ukazało się nic lepszego. A grałem we właściwie wszystkie najważniejsze immersive simy i większość tych mniej znaczących. Mimo archaicznej grafiki, kilku niedopracowanych elementów i momentami odrobinę nieintuicyjnego zarządzania interfejsem, Deus Ex nadal wydaje się niemal grą z przyszłości. Dziś, z perspektywy czasu, wiedząc jak unikalny jest Deus Ex, jesteśmy w stanie w pełni docenić tę grę. Wyobrażam sobie jednak, że w momencie jej premiery sytuacja mogła wyglądać nieco inaczej. Że ówcześni gracze, pozytywnie zaskoczeni poziomem Deus Exa, mogli założyć, że od teraz wszystkie gry tego typu będą ten poziom utrzymywały. Że Deus Ex jest nie tyle przebłyskiem geniuszu, co po prostu kolejnym ogniwem w rozwoju gier komputerowych. I że, jeśli już, jego sequel będzie jeszcze lepszy.
Are you sure you pressed the right button?
I do not make mistakes of that kind.
Your hand might have slipped.
No, I wanted orange. It gave me lemon lime.
The machine would not make a mistake.
It's the maintenance man. He knows I like orange.
So you think the staff has some kind of plot?
Yes, they do that on purpose.
Bo, oczywiście, sequel zapowiedziano jakiś czas po premierze Deus Exa. I generalnie na pierwszy rzut oka nie było powodów do obaw. Co prawda gra dostała nowego reżysera, Warren Spector, reżyser oryginalnego Deus Exa, jedynie nadzorował produkcję Invisible War, ale tym nowym reżyserem był Harvey Smith, główny projektant oryginalnego Deus Exa, który obecnie znany jest przede wszystkim jako reżyser serii Dishonored. Powrócił również scenarzysta pierwszej gry, zaś całość tworzona była przez ten sam zespół. I to zespół, który doskonale zdawał sobie sprawę z niedociągnięć pierwszej gry i miał ambicje naprawić je w sequelu. Jak choćby skradanie, które, jak wspomniałem, było w pierwszym Deus Exie stosunkowo niedopracowane i niesatysfakcjonujące jako mechanika rozgrywkowa. Tym razem twórcy sequela mieli do dyspozycji nie tylko pomoc swoich kolegów równolegle pracujących nad trzecią odsłoną serii Thief, ale w ekipie produkującej Invisible War znalazły się również osoby, które wcześniej pracowały nad pierwszym Splinter Cellem. Tę ambicję uczynienia z Invisible War jeszcze lepszego sequela widać w bardzo wielu aspektach i jeszcze o tym porozmawiamy. Na razie musimy jednak zadać sobie pytanie, co konkretnie nie wypaliło? Czemu Deus Ex Invisible War dla tak wielu osób okazał się rozczarowaniem? To skomplikowane. Przede wszystkim musimy wyjaśnić sobie jedną rzecz. Pierwsze recenzje Deus Ex Invisible War opublikowane w branżowej prasie tuż po premierze gry były pozytywne, by nie powiedzieć entuzjastyczne. Profesjonalni krytycy i recenzenci chwalili Invisible War za jej fabułę, oprawę audiowizualną i mechaniki rozgrywkowe. Jeśli wierzyć Wikipedii, a nie widzę powodów, by jej nie wierzyć, średnia ocen tej gry wynosiła bardzo solidne 8 na 10. Z czasem jednak reputacja Invisible War zaczęła się psuć. Nie do końca jestem pewien, jak i dlaczego do tego doszło, ale wyobrażam sobie, że gdy opadły już emocje po premierze sequela najlepszej gry wideo w historii, ludzie byli w stanie spojrzeć na Invisible War na trzeźwo i okazało się, że, niespodzianka, nie jest on tak dobry jak najlepsza gra wideo w historii. Ludzie, którzy wrócili sobie do oryginalnego Deus Exa po ukończeniu Invisible War, albo przeszli oryginalnego Deus Exa po raz pierwszy, bo zaczęli od Invisible War, przekonali się, że ta pierwsza gra jest bardziej rozbudowana, przemyślana i dopracowana pod prawie każdym względem. Że tam, gdzie Invisible War miał małe, skompresowane mapy, oryginalny Deus Ex dawał graczom do dyspozycji rozległe, rozbudowane przestrzenie. Że tam, gdzie Invisible War umożliwiał wybór jednej z dwóch opcji, oryginalny Deus Ex miał tych opcji 3 albo nawet 4. Że tam, gdzie Invisible War dawał 3 różne sposoby rozwiązania problemów, oryginalny Deus Ex miał ich 5. I tak dalej. Doprowadziło to do interesującej sytuacji, w której gracze najpierw zaczęli uznawać Invisible War za grę słabszą od oryginalnego Deus Exa, z czym się nawiasem mówiąc w pełni zgadzam, potem za słabą grę w ogóle, z czym nie zgadzam się zupełnie, a jeszcze później za koszmarny, nieudany bubel, którym nikt nie powinien zawracać sobie głowy i nikt nie powinien go nawet tykać końcem bardzo długiego kija, by nie psuć sobie dobrego wrażenia pozostawionego po oryginalnym Deus Exie. Co jest absurdalne. Ponieważ do tej zmiany postrzegania Invisible War doszło stosunkowo szybko i dość dawno temu, ta ostatnia opinia utarła się tak mocno, że zaczęła być bezkrytycznie przyswajana i powielana przez młodszych graczy, którzy nigdy nie mieli okazji samodzielnie zagrać w Invisible War i wyrobić sobie własnej opinii na temat tej gry. Tak zresztą było w moim przypadku. W Invisible War zagrałem dopiero stosunkowo niedawno i mimo mojego zamiłowania do immersive simów, umyślnie bardzo długo omijałem tę grę właśnie z powodu jej fatalnej reputacji. No dobrze, ale co się właściwie stało? Czemu gra twórców oryginalnego Deus Exa, gra, którą reżyserował późniejszy twórca Dishonored, okazała się aż tak niedoskonała? To oczywiście bardzo skomplikowane pytanie, na które nie ma jednej i tylko jednej odpowiedzi. Głównym problemem był fakt, że wydawca Invisible War celował w publikację gry nie tylko na pecety, ale również na konsolę Xbox. To z kolei narzuciło twórcom Invisible War bardzo duże ograniczenia w kwestii kompleksowości ich projektu. A immersive simy są grami niesamowicie kompleksowymi, bo opierającymi się na warstwach nakładających się na siebie mechanik rozgrywkowych, co wymaga mnóstwa pamięci operacyjnej. I o ile ówczesne komputery były w stanie sprostać takim wymaganiom sprzętowym, o tyle ówczesne konsole już niekoniecznie. I to niestety pociągnęło za sobą mnóstwo problemów. Poziomy musiały być mniejsze i poprzedzielane ekranami ładowania. Elementów interaktywnych musiało być mniej, a interakcje, w które możemy z nimi wchodzić, musiały być uproszczone. Gdybyśmy mówili o czystej strzelance albo czystej skradance, nie byłoby to może aż tak bolesne. Problem polega na tym, że mówimy o immersive simie, a ten gatunek opiera się właśnie na elastycznym i pomysłowym wykorzystywaniu różnych narzędzi w celu osiągnięcia postawionego przed nami celu. Im mniej mamy tych narzędzi, tym gorsza jest to gra. Im mniejsze są poziomy, tym mniej alternatywnych ścieżek da się w niej odkryć. W innych grach częste ekrany ładowania mogą być po prostu irytujące, ale koniec końców nie wpływają na jakość zabawy. W immersive simie, w którym cała zabawa polega na znalezieniu przedmiotu A i przeniesieniu go przez pół mapy, by użyć w miejscu B i kreatywnie rozwiązać w ten sposób jakiś problem, takie poszatkowanie gry czyni ją frustrującą, bo przez ekran ładowania nie można przenosić pudeł, skrzyń, wybuchających beczek, ani innych fizycznie istniejących w świecie gry obiektów, poza tymi, które możemy wsadzić do ekwipunku, co niesamowicie limituje naszą pomysłowość. I tak właśnie wygląda gra w Invisible War, szczególnie jeśli ma się świeżo w pamięci oryginalnego Deus Exa albo właściwie jakiegokolwiek innego dobrego immersive sima. Na każdym kroku czujemy te ograniczenia i czasami potrafiły być one naprawdę frustrujące. Szczególnie na samym początku, zanim przyzwyczajimy się do tego wymuszonego minimalizmu. W czasie gry niemal da się odczuć, że jej twórcy byli sfrustrowani tym ograniczeniem tak samo jak gracze i że stawali na głowie, by mimo wszystko upchnąć do gry możliwie dużo zawartości. W tym celu chwytali się wielu różnych sztuczek. Dam wam pewien przykład. Za każdym razem, gdy w Invisible War opuszczamy jakąś lokację i przechodzimy do kolejnej, w trakcie wczytywania nowej lokacji gra dosłownie wyłącza się i natychmiastowo uruchamia się ponownie, zamiast po prostu, jak w większości innych gier, doczytać dodatkową zawartość. Wszystko po to, by zaoszczędzić możliwie dużo drogocennej pamięci operacyjnej i zmieścić w grze odrobinę więcej rzeczy. Swoją drogą, tego typu fikołki powodują, że większość programów do przechwytywania obrazu i zapisu rozgrywki w formie wideo, których używam przy tworzeniu wideo esejów, kompletnie głupiała, przez co traciłem często masę materiału do tego filmu. Invisible War nie jest jedyną grą, która ucierpiała wskutek narzuconych przez konsole ograniczeń, choć może być najboleśniejszym przypadkiem tego trendu. W pierwszej dekadzie XXI wieku mieliśmy do czynienia z wieloma takimi sytuacjami, gdy rdzennie pecetowa seria gier dostaje nowy tytuł, który został okrojony albo uproszczony z powodu ograniczeń sprzętowych konsol, ponieważ wydawca chciał poszerzyć swoją grupę konsumencką. Inną znaczącą ofiarą takiej praktyki jest Thief Deadly Shadows, trzecia część trylogii popularnych skradanek i immersive simów, której wydawca wyjął z tytułu trójkę, bo dwie poprzednie części nie ukazały się na konsolach, a konsolowi gracze mogliby poczuć się zniechęceni zaczynaniem historii od trzeciej odsłony. Na zamieszaniu z tytułem bynajmniej się nie skończyło, bo Deadly Shadows miał masę problemów podobnych do tych, z którymi zmagał się Invisible War, ale ogólny konsensus wobec tej gry jest taki, że mimo wszystko broni się ona jako angażująca skradanka i poprawny immersive sim. Tym niemniej wszyscy zgadzają się, że tego typu przymusowe ukonsolowienie gry nie wyszło jej na zdrowie. Dziś, gdy różnice nie są aż tak wielkie, a normy jakościowe się wyrównały, nie jest to problemem, ale w tamtych czasach generowało to u pecetowych graczy wiele frustracji. Więc jeśli ciekawiło was, skąd wzięły się te wszystkie memy o dumnej pecetowej rasie panów i prymitywnym, brudnym, śmierdzącym, odrażającym konsolowym plebsie, to tutaj właśnie tkwi ich źródło. I choć sam uważam tego typu przepychanki za głupie, to w czasie przechodzenia Invisible War na delikatnej tkance mojej duszy otworzyło się kilka starych ran. Deus Ex Invisible War miał jednak wiele innych wad, wynikających ze swojego ukonsolowienia już w nieco bardziej niebezpośredni sposób. Jedną z nich jest interfejs. Jest to pierwsza rzecz, która rzuci wam się w oczy po uruchomieniu gry i przejściu do samej rozgrywki. Otóż znaczna część ekranu przykryta jest tym gigantycznym, półprzejrzystym hologramem wyświetlającym pasek zdrowia, pasek energii, dostępne bronie i ekwipunek oraz użyteczne informacje. I nie da się go wyłączyć, nie da się go zminimalizować, nie da się go spersonalizować ani ustawić jakiejś alternatywnej, mniej okropnej wersji. Przynajmniej nie bez użycia modów. Jeśli pamiętacie pierwszego Deus Exa, wiecie, że interfejs był w tej grze bardzo prosty i czytelny. Dostarczał wszystkich użytecznych informacji o stanie zdrowia oraz dostępnym ekwipunku, umieszczając je blisko krawędzi monitora, w taki sposób, by zawsze były dostępne na szybki rzut oka, ale nigdy nie zasłaniały pola widzenia. Invisible War natomiast... Cóż, nie jest to najgorszy interfejs, z jakim miałem do czynienia w grach, ale gdybym miał sporządzić listę takowych, znalazłby się na niej naprawdę wysoko. Rozumiem zamysł. Kołowy interfejs udający hologram wyświetlany na tęczówce oka naszej postaci skomponowany wokół źrenicy, ale był to wyjątkowo nieudany eksperyment. Choć jestem olbrzymim fanem minimalistycznych interfejsów w grach, najlepiej takich, które zintegrowane są ze światem przedstawionym, ideałem jest dla mnie Gloomwood, w którym nawet ekwipunek jest istniejącą jako fizyczny obiekt w grze walizką, to nie przeszkadza mi też nieco bardziej abstrakcyjne, konwencjonalne podejście, w którym kluczowe informacje, jak pasek zdrowia, licznik amunicji czy dostępne opcje interakcji, wyświetlane są na ekranie w trakcie gry. Najważniejsze jest to, w jaki konkretnie sposób podane są te informacje. Czy są czytelne, czy są intuicyjnie zrozumiałe na jeden szybki rzut oka, czy ich kompozycja nie rozprasza ani nie odwraca uwagi od świata gry, czy w ogóle jest sens umieszczania jakiejś konkretnej informacji na ekranie. Prawdopodobnie powinienem też doprecyzować, że gdy w tym kontekście mówię o interfejsie gry, mam tu na myśli tzw. HUD, czyli Head-Up Display. Informacje, które towarzyszą nam na ekranie głównym przez całą grę, takie jak celownik, pasek zdrowia i licznik amunicji w większości strzelanek. HUD w Deus Ex Invisible War zawodzi na wszystkich polach. Nie jest czytelny. Jego półprzejrzystość sprawia, że w niektórych sytuacjach potrzeba kilku sekund na zorientowanie się, na co tak naprawdę patrzymy. Dałoby się to rozwiązać, czyniąc go nieprzejrzystym, ale wtedy już całkowicie zasłaniałby on sporą część ekranu. Zdecydowano się zatem na kompromis w postaci częściowej przezroczystości, który jakimś cudem jest jeszcze gorszy, bo powoduje zlewanie się obu warstw, interfejsu i świata gry, w wizualny hałas. Przepraszam, zdaję sobie sprawę z tego, że zafiksowałem się na tym jednym elemencie, Ale naprawdę jest on najbardziej irytującą wadą Invisible War i ze wszystkich problemów tej gry ten najmocniej utrudniał mi cieszenie się nią. Nie wykluczam, że z czasem da się do niego przyzwyczaić, ale Deus Ex Invisible War jest grą tak krótką, że przynajmniej w moim przypadku zabrakło na to czasu. To przygoda, którą można ukończyć w dwa wieczory, co nie jest z natury wadą i która pozostawia sporo niedosytu, co już nią jest. Gra eksperymentowała jednak nie tylko z hadem, ale też balansem rozgrywki. I te eksperymenty okazały się równie nieudane, ale żeby poprawnie wytłumaczyć, co i w jaki sposób się nie udało, musimy najpierw porozmawiać o Ctrl-Alt-Ego. Czym jest Ctrl-Alt-Ego, zapytacie? Już spieszę z wyjaśnieniem. Ctrl-Alt-Ego to eksperymentalny, niezależny immersive sim, którego akcja toczy się na stacji kosmicznej zamieszkanej wyłącznie przez roboty. Wcielamy się w nim w... Wiecie co? Dla uproszczenia nazwijmy to duchem, który posiada umiejętność opętywania każdego urządzenia elektronicznego, od automatów po wszelkiego rodzaju roboty. Być może zwróciliście uwagę na nietypową, plastikowo-blaszaną oprawę wizualną tej gry, w której wszystko wygląda nieco zgrzebnie i umownie. To świadomy zabieg artystyczny, bo Ctrl-Alt-Ego silnie inspirowany jest brytyjskimi serialami fantastyczno-naukowymi z lat 70. i 80., takimi jak Blake 7 czy klasyczne serie Doktora Who, w których blaszany kubeł owinięty folią bąbelkową uznawany był za spektakularną, wysokobudżetową dekorację. Niestety w naszym kraju nigdy nie mieliśmy tradycji tworzenia tego typu kampowych produkcji. Najbliżej był chyba pan Kleks w kosmosie i przybysze z Mat Planety.
Proszę czekać na drugi rozkaz z Mat Planety.
Ale w Wielkiej Brytanii cieszą się one statusem kultowym i często są przedmiotem dużej nostalgii. Zabawa w Ctrl-Alt-Ego polega na surfowaniu pomiędzy kolejnymi robotami w celu przemieszczania się po stacji kosmicznej i rozwiązywania kolejnych zagadek blokujących progres. To surfowanie limitowane jest za pomocą Ego, specjalnego zasobu, który możemy odnajdywać w ramach eksploracji, a którego jest w świecie gry skończona ilość, istnieje więc szansa, że może nam się gdzieś po drodze wyczerpać. I często się tak dzieje, co stanowi oczywisty problem. Rozgrywka jest bowiem całkiem przyjemna, Ctrl-Alt-Ego jest trochę jak gra logiczna, w której zamiast próbować rozgryźć rozwiązanie łamigłówki, mamy możliwość wymyślenia własnego, ale w momencie, w którym kończy nam się ego, nagle nasze opcje wyboru się wyczerpują i zamiast kreatywnie budować swoje własne rozwiązanie łamigłówki, musimy desperacko tłuc się po okolicy w poszukiwaniu choćby odrobiny dodatkowego ego, albo równie desperacko starać się metodą prób i błędów przebrnąć przez dany etap. Co przyjemne nie jest. Twórca gry zdawał sobie sprawę z tego problemu i pozostawił kilka furtek i zabezpieczeń w postaci darmowych albo tańszych akcji, by gracz nigdy nie utknął na dobre, ale ewidentnie było to łatanie wadliwego u podstaw systemu rozgrywki. Od razu zaznaczę, że pomimo tej i kilku innych wad, mam do Ctrl-Alt-Ego bardzo dużo sympatii. Jeśli lubicie produkcje logiczno-zręcznościowe w stylu Portala czy The Talos Principle, niewykluczone, że może się Wam spodobać. Pomaga myślenie o niej jako grze w tym właśnie stylu, bo osoby spodziewające się drugiego Preya albo Deus Exa będą raczej rozczarowane. Twórcy immersive simów zawsze stoją przed pewnym dylematem. Z jednej strony chcą dać graczom możliwie najszerszy wachlarz narzędzi, za pomocą których będzie można rozwiązać dany problem, z drugiej jednak te narzędzia muszą mieć nałożone jakieś ograniczenia, by gracz nie stał się wszechmocny, a wyzwania nie stały się trywialne. Wyobrażacie sobie świat, w którym gracze czują się wszechmocni? Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie brzmi to jak definicja piekła. W każdym razie, twórcy immersive simów starają się limitować sprawczość graczy poprzez nakładanie na dostępne dla nich narzędzia rozmaitych ograniczeń. Najprościej jest, jak w przypadku Ctrl-Alt-Ego, zrobić to za pomocą wyczerpujących się zasobów. Broń potrzebuje amunicji, zaklęcia potrzebują many, cybernetyczne wszczepy potrzebują baterii. Problem pojawia się w momencie, w którym te zasoby się wyczerpują. Co wtedy? Co jeśli gracz zużyje zbyt wiele dostępnych zasobów na coś, co w konsekwencji nie dało mu żadnej korzyści? Niektóre immersive simy, jak choćby późniejszy Deus Ex Human Revolution czy seria Dishonored, eksperymentowały z częściowo regenerującymi się zasobami, tak by gracz zawsze miał do dyspozycji jakąś rezerwę. Inne dają dostatecznie szeroki wachlarz darmowych interakcji, by nie było to problemem. Dishonored 2 to gra, którą, grając po raz pierwszy, przeszedłem na najwyższym poziomie trudności i bez użycia mocy oraz broni. Ponieważ skradanie, akrobatyka oraz pozbawianie przeciwników przytomności, czyli takie właśnie darmowe akcje, były tak fantastycznie wyrażone i satysfakcjonujące same w sobie, że zabawa nawet bez tych limitowanych zasobami interakcji, jak magia czy broń palna, była nie tylko możliwa, ale po prostu bardzo przyjemna, choć oczywiście znacząco trudniejsza. Mówię tu o tym wszystkim, ponieważ Deus Ex Invisible War ma dokładnie ten sam problem, z którym zmagał się Control-Alt-Ego. Wszystkie bronie czerpią amunicję z jednej i tej samej puli. Niezależnie od tego, z czego strzelamy, albo nawet czym tłuczemy przeciwników po głowie, walka wyczerpuje pasek energii, pod który podpięta jest też każda inna broń. A pasek nie regeneruje się sam z siebie, zaś zasoby potrzebne do jego uzupełnienia nie są nieskończone. Jeśli wyczerpiemy naszą amunicję, utknęliśmy na dobre. W krytycznej sytuacji może to nawet doprowadzić do całkowitego i nieodwracalnego zablokowania się w rozgrywce. W pierwszym Deus Exie nie tylko każda broń dysponowała oddzielnym rodzajem amunicji, ale też większość broni posiadała kilka różnych rodzajów amunicji. Jeśli zatem w pierwszym Deus Exie wyczerpie mi się amunicja w pistolecie, nadal mogę korzystać z kilku innych broni, które mam w ekwipunku. Albo nawet z pistoletu, o ile mam w ekwipunku inny typ amunicji. Jeśli w drugim Deus Exie wyczerpie mi się amunicja w pistolecie, oznacza to, że wyczerpała mi się amunicja do wszystkiego. Nawet do mojej elektrycznej pałki służącej do walki w zwarciu. Drobna rada. Warto poświęcić jedno miejsce w ekwipunku na zwyczajną, nieelektryczną pałkę policyjną, która jest chyba jedynym rodzajem broni niepochłaniającym energii. W krytycznych sytuacjach może się ona okazać waszą jedyną nadzieją. To pokazuje, czemu upraszczanie mechanik, w tym przypadku ujednolicenie typu amunicji dla wszystkich rodzajów broni, może okazać się jedynie pozornym ułatwieniem. Bo jasne, sytuacja, w której moja postać nosi przy sobie rakietnicę albo karabin snajperski, do którego mogę zdobyć bardzo mało amunicji, a zatem przez większość czasu jest on bezużyteczny i tylko zajmuje miejsce w ekwipunku, potrafi być frustrująca. Ale nie aż tak frustrująca jak zorientowanie się po nie w czasie, że za mocno szastałem uniwersalną amunicją i nagle utknąłem w martwym punkcie, bez możliwości wyrządzenia przeciwnikowi jakiejkolwiek szkody. Oczywiście balans zasobów zawsze stanowi wyzwanie, ale jak pokazują przykłady Deus Ex Invisible War i Control-Alt-Ego, podpinanie wszystkich rodzajów interakcji pod jeden ograniczony zasób jest bardzo niedobrym pomysłem. Wytwarza to tę nieprzyjemną dynamikę, w której z jednej strony gracz jest zachęcany do eksperymentów z mechanikami rozgrywkowymi i systemami, z drugiej jednak jest surowo karany za marnowanie zasobów na takie eksperymenty. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest kombinacja kilku typów zasobów z możliwością wymiany tych zasobów na inne, jak ma to miejsce w takich grach jak Prey czy remake pierwszego System Shocka. W obu tych grach mamy do dyspozycji różne rodzaje zasobów i amunicji, które możemy recyklingować i wytwarzać z nich inne. To bardzo wygodny i elastyczny system, bo pozwala nam dopasować posiadane zasoby do naszych preferencji i stylu gry, jednocześnie nadal limitując ich ilość i każąc nam podejmować trudne wybory w trakcie rozgrywki. Dobrze zatem. Czy to oznacza jednak, że rozgrywka w Deus Ex Invisible War jest całkowicie skopanym elementem? Nie. Jasne, na każdym kroku czuć, że twórcy musieli operować w ramach bardzo restrykcyjnych ograniczeń, ale mimo to udało im się wcisnąć do gry dostatecznie dużo mechanik i wyborów, by uczynić zabawę atrakcyjną, pozwolić na różne style rozgrywki i zawsze zaoferować co najmniej jeden alternatywny sposób rozwiązania jakiegoś problemu. A w swoich najlepszych momentach Deus Ex Invisible War potrafi być po prostu naprawdę całkiem dobrym immersive simem. Świetnym przykładem jest tu choćby Poddasze Chapli, hotel w dolnym Seattle, który możemy odwiedzić w pierwszym rozdziale gry. Jest on przestrzenią, na której toczy się akcja co najmniej trzech różnych questów i naszpikowany jest alternatywnymi ścieżkami, przejściami oraz sekretami do odkrycia. Architektura hotelu, mamy zepsutą windę po szybie, której musimy przemieszczać się za pomocą drabiny, sprawia, że eksploracja jest przyjemnym wyzwaniem, zmuszającym do podejmowania przemyślanych, a niekiedy dość ryzykownych decyzji. Szczególnie jeśli zdecydujemy się przyjąć misję eliminacji jednej z lokatorek tego hotelu, która posiada obstawę w osobie kilku twardych jak skała ochroniarzy. Dostajemy do dyspozycji całkiem sporo sposobów na załatwienie przeciwników i dość dużą przestrzeń na eksperymentowanie oraz wymyślanie własnych rozwiązań napotykanych na drodze problemów. Jasne, przez cały czas czuć jest tę ciasnotę i ograniczenia wynikające z limitów narzuconych twórcom, ale to właśnie w trakcie tej misji coś kliknęło i po raz pierwszy poczułem, że tak, gram w Deus Exa. I to uczucie powracało do mnie regularnie, aż do samego końca gry. Dla uczciwości muszę jednak zaznaczyć, że równie często powracało do mnie uczucie zgoła przeciwne. Uczucie gry w grę o projekcie tak ograniczonym, jakbym grał nie w immersive sima, tylko w przygodówkę, w której mogę wymyślić moje własne rozwiązanie każdego problemu, o ile będzie to rozwiązanie przewidziane i zaplanowane przez twórców. Invisible War oferuje graczom dość bogaty zestaw elastycznych, bimodalnych decyzji, które możemy w dowolnym momencie zmieniać, ale rzadko kiedy możemy wyjść poza nie. Znakomicie widać to w strukturze fabularnej Invisible War. Możemy przyłączyć się do ładu albo Światowej Organizacji Handlu. Naszym pilotem może być Ava Johnson albo Sid Black. W wojnie między sieciami kawiarni możemy poprzeć Quick Wax lub Pikwax. Ponieważ nigdy nie jesteśmy przyspawani do raz wybranej opcji i gra od czasu do czasu podrzuca nam możliwość ich zmiany, kreuje to wrażenie znacznie większej wolności wyboru niż mamy jej w istocie. Tę samą filozofię zastosowano wobec architektury większości poziomów, ale niestety w tym przypadku nie sprawdza się to aż tak dobrze. Głównie dlatego, że o ile bimodalność narracyjna działa w skali makro, przez całą grę, o tyle bimodalność w kwestii eksploracji działa w skali mikro. A mówiąc działa w skali mikro, mam na myśli nie działa w skali mikro. To prawda, że w większości przypadków mogę wybrać jedną z dwóch ścieżek albo jeden z dwóch sposobów pokonania jakiejś przeszkody, ale jeśli już poświęcę się jednemu z nich, muszę się go trzymać, bo zasobów jest zbyt mało na radykalne korekty. Ten przestrzenny minimalizm ma jednak pewien pozytywny skutek uboczny. Ponieważ świat przedstawiony jest aż tak skompresowany, w praktyce oznacza to, że wszędzie jest blisko. To z kolei generuje bardzo przyjemną dynamikę eksploracji, w ramach której w zasięgu wzroku zawsze jest coś interesującego. W Invisible War praktycznie nie ma dłużyzn i zapychaczy, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie było na nie miejsca. Niestety to tylko jedna z bardzo nielicznych zalet tych narzuconych twórcom ograniczeń. Mógłbym bowiem bardzo długo rozprawiać na temat wadliwej fizyki, która sprawia, że każdy obiekt, niezależnie od tego, czy to krzesło, czy beczka, zachowuje się niczym kauczukowa piłka, co sprawia, że najważniejsza immersive simowa aktywność, czyli ustawianie skrzyń jedna na drugiej, jest niedorzecznie trudne, a przeprowadzenie nieco bardziej skomplikowanych manipulacji obiektami praktycznie niemożliwe. Albo o sztucznej inteligencji przeciwników, która, cóż, nie istnieje i sprawia, że nawet na wyższych poziomach trudności walki są właściwie trywialne, bo naszych wrogów można bez najmniejszego problemu zdezorientować tak wyrafinowaną taktyką, jak zrobienie kroku w bok. Mógłbym czepić się nawet tego, że kody do drzwi wpisywane są automatycznie, więc tradycyjna immersive simowa liczba 451 musiała znaleźć się w innym miejscu, jako numer pokoju głównej postaci. Mógłbym i... cóż, właśnie to zrobiłem, ale nie jestem tu, by przekonywać kogokolwiek, że Deus Ex Invisible War jest grą idealną. Tym niemniej, twórcy Invisible War mimo wszystko starali się przynajmniej pod pewnymi względami rozbudować grę i uzupełnić ją o elementy, których brakowało jej poprzedniczce. W Invisible War po raz pierwszy i póki co ostatni możemy wybrać płeć naszej postaci. I ta decyzja ma minimalne, ale zauważalne odzwierciedlenie w dialogach czy opcjach rozwiązywania questów. W przeciwieństwie do oryginalnego Deus Exa, gra jest również bardzo konsekwentna w kwestii śmiertelności postaci niezależnych. Każdą z nich możemy uśmiercić w dowolnym momencie, o ile oczywiście mamy ją w zasięgu strzału. Doprowadziło to do dość zabawnego efektu ubocznego. By uniemożliwić graczowi zablokowanie progresu w grze poprzez wymordowanie kluczowych dla fabuły osób, gra przez cały czas znajduje rozmaite preteksty, byśmy rozmawiali z niektórymi postaciami przez pancerną szybę albo hologram. W momencie, gdy to sobie uświadomicie, nie będziecie w stanie przestać o tym myśleć. Żeby jednak oddać grze pełną sprawiedliwość, musimy najpierw porozmawiać o Antarktydzie. Pod koniec trzeciego aktu gry, Alex zmuszony jest uruchomić znajdujące się w Trevirze urządzenie teleportacyjne, które przenosi go na biegun południowy. To właśnie tam znajduje się samotnia, w której JC Denton oczekuje na aktualizację systemów, które pozwolą mu zainicjować jego plan. Alex prowadzi jednak wyścig z czasem, bo Templariusze wyprzedzają go o krok i zdążyli dotrzeć na biegun południowy przed nim. Co gorsza, towarzyszy im Billy Adams, koleżanka Alexa z Akademii, która przeszła na stronę Templariuszy i jest zdeterminowana, by zabić JC Dentona. Przechodzimy więc przez czarną bramę, wspomniany wcześniej teleporter, lądujemy w ośnieżonej jamie na biegunie południowym i nagle gra robi się... dobra. Cholernie dobra. Nagle przestrzenie, które napotykamy na naszej drodze, są znacznie bardziej otwarte i znacznie lepiej zaprojektowane. Choć budynki są mniejsze, to poprzez fakt, że większość z nich znajduje się na otwartym terenie, nagle pojawia się więcej potencjalnych możliwości przedostania się do środka. Przeciwnicy robią się na tyle silni, że trochę wynagradza im to ich wadliwą sztuczną inteligencję, a na gracza czeka więcej pułapek niż do tej pory. Eksploracja wymusza więcej wysiłku, obserwacji i planowania i, co najważniejsze, ten wysiłek i to planowanie zawsze się zwracają. Nawet te nieco bardziej liniowe segmenty są o wiele ciekawiej zaprojektowane i mają lepiej wyreżyserowane tempo. Mamy też chyba jedyną w całej grze ciekawą walkę z bossem na arenie, która dostarcza nam co najmniej kilku sposobów na rozprawienie się z przeciwnikiem. Fabularnie również Invisible War wypala ze wszystkich dział równocześnie. Nie dość, że w końcu zbliżamy się do głównego punktu zwrotnego i w końcu mamy szansę odnaleźć ostatnie elementy układanki, to na dodatek twórcy dorzucili do tego poziomu kilka historii pobocznych, poznawanych przez odnajdywane po drodze hologramy i zapiski oraz rozmowy z klonami kosmitów. Jedną z takich historii jest ekspedycja badawcza mająca na celu spenetrowanie samotni, którą wybudował wokół siebie Denton. Członkowie ekspedycji, by nie zdradzić zbyt wiele, skończyli marnie, a ich dziennik wypraw, którego fragmenty możemy odnaleźć po drodze, czyta się niemal jak kosmiczny horror, w kontekście którego J.C. Denton wyrasta niemal na lovecraftowskiego Wielkiego Przedwiecznego. Co ma sens, ostatecznie J.C. jest potężną, nieludzką istotą drzemiącą w zagubionej pośród śniegu świątyni, oczekującą na swoje przebudzenie, które może zakończyć świat. Sama samotnia Dentona ma ciekawą, unikalną dla całej gry architekturę i eksplorowanie tej przestrzeni daje niezłe i dość niepokojące pojęcie skali jego mocy i umiejętności po tym, jak połączył się z Heliosem w poprzedniej grze. Jakby tego było mało, dostajemy też porzucone laboratorium badawcze korporacji zajmującej się tworzeniem oślizgów i innych stworzeń powołanych do istnienia dzięki bioinżynierii, które to laboratorium musimy spenetrować, by wydostać się z Antarktydy, co daje kolejny bardzo intensywny i bardzo dobrze zaprojektowany poziom, tym razem pełnymi garściami czerpiący z klasyki horroru sci-fi w stylu The Thing i Aliena. I przez te kilka kwadransów, które spędzimy na Antarktydzie, poszczególne elementy gry składają się na znakomitą całość, która jest czymś więcej niż tylko sumą wszystkich swoich części. Jest po prostu cholernie dobrą grą i naprawdę świetnym immersive simem. Jest Deus Exem, godnym tego tytułu. Niestety grze nie udaje się utrzymać tego poziomu zbyt długo, bo potem wracamy do Kairu, który... Cóż, nie jest najgorszą mapą na świecie, ale jest mapą, którą już odwiedziliśmy. W dodatku mapą, w której w wielu miejscach wychodzą na wierzch najgorsze cechy Invisible War. I gra ponownie staje się tym nierównym, momentami frustrującym, czasami nużącym doświadczeniem. I taką pozostaje do samego finału, który toczy się na Liberty Island. Tej samej lokacji, w której zaczynał się oryginalny Deus Ex, ujmując w ten sposób obie gry w symboliczną klamrę. Co ma sens i taki powrót do znanej lokacji wywiera odpowiednio nostalgiczny efekt, ale... W czasie finału Invisible War potrafiłem myśleć już tylko o tym, o ile lepiej wykonana była ta lokacja w pierwszej grze.
Before the disruptions, Helios and I had many months of productive thought. Up to now, all free societies have started with one premise. Human nature is cruel, unjust, a force to be controlled.
I follow you so far.
The separation of powers, from Aristotle to Montesquieu, is designed purely to thwart the ambitions of individuals. How comical the West Pride and its vast tangle of agencies, jurisdictions, arcane procedures.
What's the alternative?
Address the flaws in human nature. Make all beings truly equal in both body and mind. If you start with minds that are lucid, knowledgeable, and emotionally sound, the needs of government change dramatically.
To chyba dobry moment, by zacząć w końcu rozmawiać o fabule gry. Pierwszy Deus Ex miał trzy wykluczające się wzajemnie zakończenia, powszechnie znane jako plan Everetta, plan Tonga i plan Heliosa. W tym pierwszym główny bohater gry, J.C. Denton, decyduje się dołączyć do Illuminatów i pomóc im w sukcesywnym zdobywaniu władzy nad światem oraz zakulisowym kontrolowaniu sytuacji. W tym drugim J.C. Denton doprowadza do zniszczenia wszystkich globalnych sieci komunikacji, od internetu poprzez telefonię aż po telewizję i radio, w nadziei na to, że ten reset do czasów informacyjnego średniowiecza da ludzkości szansę na odbudowę w lepszym kształcie. Trzecie zakończenie doprowadza do integracji J.C. Dentona z Heliosem, sztuczną inteligencją, która w ramach fabuły zyskała świadomość i która chce dla ludzkości jak najlepiej, ale która potrzebuje humanistycznej, ludzkiej perspektywy, by w pełni zrealizować to pragnienie. W tym zakończeniu J.C. już jako cybernetyczna, postludzka istota staje się życzliwym dyktatorem całej planety, dbającym o dobrostan wszystkich jej mieszkańców. Każde z tych zakończeń jest potencjalnie całkiem interesujące, może za wyjątkiem tego z Illuminatami, ponieważ koniec końców sprawia ono, że nic się nie zmienia, i fani serii aż do dnia dzisiejszego debatują o tym, które jest najlepsze. Autorzy Invisible War mieli więc niełatwe zadanie, ponieważ w ramach stworzenia kontynuacji musieli któreś z nich skanonizować. Ostatecznie wybrali prawdopodobnie najbardziej interesujący wariant, czyli połączyli elementy wszystkich tych zakończeń, tworząc czwarte, i to ono jest kanoniczne dla całej serii. A zatem, J.C. Denton połączył się z Heliosem i stał się tym postludzkim, cybernetycznym supermózgiem, który jest w stanie poprowadzić ludzkość ku złotej erze. W tym celu postanowił ściśle współpracować z Illuminatami oraz doprowadził do dezaktywacji wszystkich sieci komunikacyjnych, choć ludzkości z czasem udało się je przynajmniej w pewnym stopniu przywrócić. Z tego chaosu wyłonił się nowy porządek rzeczy. Świat stał się zdecentralizowanym systemem naczyń połączonych, stosunkowo zamkniętych i zindywidualizowanych państw miast, zarządzanych przez lokalne władze, pomiędzy którymi komunikacja była utrudniona, ale jak najbardziej możliwa. Nie obyło się bez paru katastrof po drodze, ale cywilizacja ludzka przetrwała, poobijana i okaleczona wprawdzie, ale wciąż rozwijająca się. Pustkę po dotychczasowych systemach władzy wypełniły nowe, takie jak Światowa Organizacja Handlu, która postanowiła szarpnąć za stery ludzkości, by wprowadzić ją na nieco bardziej libertariańskie wody, oraz ład, globalna organizacja religijna łącząca wszystkie główne religie naszego świata w synkretyczny miks i oferująca swoim wyznawcom poczucie przynależności oraz duchowego spełnienia. W istocie jednak obie te organizacje dowodzone są przez iluminatów, którzy planują rządzić ludzkością poprzez zabezpieczenie i zmonopolizowanie zarówno strawy doczesnej, jak i strawy duchowej. Zastanawiacie się teraz pewnie, gdzie tkwi w tym wszystkim J.C. Denton, który miał przecież wprowadzić ludzkość w nową erę. To pytanie nurtować nas będzie przez większą część gry. W końcu jednak okazuje się, że z powodu niekompatybilnego systemu operacyjnego nie był w stanie poprawnie zintegrować się z Heliosem. I dopiero po rozwiązaniu tego problemu on i jego brat Paul będą mogli ruszyć ze swoim własnym planem, który polega na podpięciu pod Heliosa każdej ludzkiej istoty. A zatem nie dyktatura na elektronicznych sterydach, a demokracja na elektronicznych sterydach, w ramach czegoś pomiędzy świadomością zbiorową, a mediami społecznościowymi na turbodoładowaniu. Cały ten bałagan obserwujemy oczyma nowej postaci, Alexa D., młodego kadeta pobierającego nauki w cyberpunkowym Hogwarcie, by pewnego dnia zostać cynglem na usługach tej albo innej megakorporacji funkcjonującej pod parasolem Światowej Organizacji Handlu. Wszystko zmienia się w momencie, gdy budynek jego placówki treningowej zostaje zaatakowany i zniszczony w zamachu terrorystycznym zorganizowanym, jak się później okazuje, przez templariuszy, technofobiczną organizację, która wykształciła się z albo zastąpiła templariuszy z poprzedniej gry, nie jest to do końca doprecyzowane. Alex wraz z grupą pozostałych kadetów zostaje przetransportowany do bliźniaczej placówki treningowej w Seattle, która zaraz potem również zostaje zaatakowana, tym razem dla odmiany przez członków Ładu. Równocześnie dowiadujemy się, że personel Hogwartu zajmuje się nie tylko szkoleniem i edukowaniem swoich podopiecznych, ale także inwigiluje ich 24 godziny na dobę oraz przeprowadza na nich tajne eksperymenty nanotechnologiczne. To z kolei prowokuje Alexa do zakwestionowania swojej lojalności w stosunku do dotychczasowych sojuszników i szukania odpowiedzi na pytanie, co się właściwie dzieje i komu może zaufać. Ostatecznie okazuje się, że Alex oraz reszta kadetów są klonami braci Denton, hodowanymi po to, by pomóc J.C. Dentonowi na dobre zintegrować się z Heliosem i ruszyć ze swoim planem. Gdy iluminaci połapali się, co chce zrobić Denton, sytuacja się skomplikowała, bo sami mają wobec ludzkości zupełnie inne plany. Cała gra jest więc szarpaniną kilku frakcji, które chcą dobrać się do J.C. Dentona i albo mu pomóc, albo go powstrzymać, albo przyjąć kontrolę nad technologią, której zamierza użyć, by wykorzystać ją do własnych celów. Struktura fabularna Deus Ex Invisible War wygląda następująco. Alex wrzucony jest w eskalujący z misji na misję konflikt między Światową Organizacją Handlu a Ładem i musi sprzymierzyć się z którąś z tych frakcji, jednocześnie antagonizując tę przeciwną. Jak już wspomniałem wcześniej, jest tu jednak pewien interesujący haczyk. W ramach gry możemy swobodnie zmieniać strony, właściwie z misji na misję, nigdy nie opowiadając się całkowicie po którejkolwiek z nich. Trochę tak, jak to miało miejsce w wydanym później Vampire The Masquerade Bloodlines, gdzie również aż do samego końca mogliśmy odbijać się jak piłeczka ping-pongowa między Anarchami i Camarillą, ponieważ fabuła tak czy siak leciała punkt po punkcie według scenariusza. Analogii między tymi dwiema grami możemy dopatrzeć się zresztą znacznie więcej. Obie mają bardzo podobną architekturę questów, które możemy rozwiązywać na różne sposoby, w zależności od preferencji albo stylu rozgrywki, oraz strukturę poziomów, które podzielone są na kilka małych, ale otwartych dzielnic, do których możemy powracać, a które są bardzo gęsto upakowane rozmaitymi atrakcjami. W obu możemy wybrać też płeć naszej postaci i ta decyzja z rzadka ma drobne, ale zauważalne konsekwencje dla rozgrywki i dostępnych opcji rozwiązywania questów. Obie są też fantastycznie napisane. To jest właśnie rzecz, która sprawia, że mam motywację bronić Deus Ex Invisible War z taką zaciekłością, mimo wszystkich jej wad. Fabularnie to chyba najlepszy, najbardziej błyskotliwy i najlepiej napisany Deus Ex ze wszystkich gier z tej serii. Tak, lepszy nawet od pierwszego Deus Exa i zdaję sobie sprawę z tego, że będę musiał się nieźle nagimnastykować, by uzasadnić moją opinię. Bez obaw. Właśnie do tego przechodzimy.
I'm ready.
Get some rest. Cairo is not as friendly as it was when you left it.
Fabuła oryginalnego Deus Exa była dobra, a nawet świetna, jeśli zaakceptujemy fakt, że mamy tu do czynienia z błyskotliwym, ale palpowym cyberpunkowym thrillerem, a niekoniecznie z traktatem filozoficznym. To gra, w której pojawiają się kosmici, iluminaci i chińska mafia. Jeden z najpoważniejszych antagonistów wyraża się z komicznie przesadzonym niemieckim akcentem, a plan głównego złoczyńcy przypomina coś rodem z wczesnych filmów o Jamesie Bondzie. Zmierzam do tego, że fabuła Deus Exa jest bardzo... barokowa. Trudno się dziwić, ostatecznie była to eksperymentalna i pod wieloma względami rewolucyjna gra, więc jej twórcy nie byli do końca pewni, co konkretnie chcą z niej uczynić. Invisible War ma tę przewagę, że posiadało tu już pewien punkt odniesienia, swoją poprzedniczkę, i scenarzyści byli w stanie zbudować nieco bardziej przemyślany świat przedstawiony. Weźmy choćby oślizgi. Oślizgi to transgeniczne zwierzęta rozmiaru kurczaka, wyhodowane przez korporację VersaLife w ramach eksperymentów bioinżynieryjnych. W pierwszej grze mogliśmy napotkać je w niektórych laboratoriach, kanałach oraz szybach wentylacyjnych, gdzie robiły za pomniejszych przeciwników i generalne utrapienie. W Invisible War, jak się okazało, część oślizgów umknęła albo została przeszmuglowana poza laboratoria VersaLife, rozmnożyła się i rozlała po ludzkich enklawach. Oślizgi stały się zatem częścią życia codziennego dla osób zamieszkujących enklawy. Na niższych poziomach jako szkodniki albo uczestnicy cyberpunkowej wersji walk kogutów, na wyższych jako maskotki albo ciekawostki. Oślizgi są dobrym przykładem tego, jak zbudowany został świat przedstawiony w Invisible War. Motywy wymyślone na potrzeby pierwszej gry przeszły naturalną ewolucję i zostały rozbudowane oraz dopasowane do nowego status quo. Innym przykładem są szarzy, sklonowani kosmici będący rezultatem eksperymentów w Strefie 51 w Deus Exie. W Invisible War są sojusznikami J.C. Dentona, aktywnie pomagającymi mu w jego misji wyniesienia ludzkości na nowy poziom rozwoju. To jednak rzeczy odziedziczone po poprzedniej grze. Invisible War ma jednak sporo własnych pomysłów. Porozmawiajmy o NG Resonance.
Guess what I found out? Your name has appeared in the WTO crime database.
Did I do something wrong?
You're listed as a material witness in a criminal case filed by the Order Church.
I've had some contact with the Order, but I haven't heard about any legal actions.
The brief claims that the Arcology chairman suppressed research that could have cured the plague, and that you can testify accordingly.
Yeah, I dug that up. I wonder if it'll hurt the chairman's political career.
You're registered to receive a monetary reward. I can be your cashier if you wish.
Thanks.
Your input is appreciated. Let's talk again.
You're starting to seem more like a surveillance tool than a pop star.
My conversation style adapts to the user. Besides, people tell me things. The data must be handled responsibly.
NG to popularna w uniwersum gry piosenkarka, która wydzierżawiła swoją sceniczną personę Światowej Organizacji Handlu. Ta zbudowała na jej podstawie sztuczną inteligencję, funkcjonującą jako publiczny interfejs, z którym każda osoba może wejść w naturalną interakcję w czasie rzeczywistym. Wirtualna NG jest miła, pomocna, odrobinę przekorna i zawsze skłonna do wysłuchania każdej osoby. Jeśli porozmawiacie z NG, ona was zapamięta i przy następnej rozmowie was rozpozna. Światowa Organizacja Handlu dość otwarcie wykorzystuje ten interfejs do inwigilowania obywateli, których NG zachęca zresztą do raportowania przestępstw i nadużyć. A obywatele równie otwarcie i z własnej nieprzymuszonej woli zdradzają NG swoje i cudze sekrety. Bo to, czego nigdy w życiu nie zdradzilibyśmy ponuremu obliczu Wielkiego Brata, bez najmniejszego zawahania ujawnimy atrakcyjnej piosenkarce, w której się podkochujemy. Deus Ex Invisible War ukazał się 2 grudnia 2003 roku. Na wiele lat przed wymyśleniem Hatsune Miku, na wiele lat przed czatem GPT, na wiele lat przed Alexą. Na wiele lat zanim termin relacja paraspołeczna, czyli jednostronna relacja emocjonalna z osobą publiczną, z którą można mieć okazjonalny kontakt, np. przez media społecznościowe, upowszechnił się w przestrzeni publicznej. Na wiele lat przed tym incydentem, gdy popularna streamerka na Twitchu, Amorant, zaczęła sprzedawać swoim fanom dostęp do zasilanego AI chatbota zoptymalizowanego pod naśladowanie jej charakteru i sposobu wyrażania się. Na wiele lat przed tym, gdy pogodziliśmy się już z myślą, że sprzedajemy nasze dane osobowe wielkim korporacjom w zamian za oglądanie zdjęć uroczych kotków w internecie i sprawdzanie, co słychać u naszych znajomych. A jednak, patrząc z dzisiejszej perspektywy, motyw NG Resonance wydaje się czymś niesamowicie aktualnym, satyrą na wszystkie te rzeczy stworzoną co najwyżej kilka lat temu. Satyrą, która ma zresztą dość prześmiewczą i błyskotliwą konkluzję. Pod koniec gry mamy bowiem okazję poznać prawdziwą NG Resonance, która, wbrew reprodukowanemu przez sztuczną inteligencję publicznemu wizerunkowi lekko sarkastycznej, ale koniec końców bardzo sympatycznej dziewczyny, okazuje się zepsutą, samolubną i nieprzyjemną w obyciu Zozą. Dokładnie taką osobą, jaka byłaby skłonna skapitalizować swój medialny wizerunek, sprzedając go jako narzędzie inwigilacji.
Oh, sure. I'll wait for my own people, thanks. I don't want to get myself shot. Hey, back off.
Innym, szalenie interesującym dodatkiem do mitologii uniwersum Deus Exa są Omarowie. Omar to nazwa kolektywu hakerów i cyborgów, którzy postanowili porzucić indywidualne osobowości na rzecz świadomości zbiorowej. Zmodyfikować swoje ciała i umysły tak mocno, by funkcjonować jak jeden organizm, posługujący się jedną tożsamością. To interesujący i wcale nie aż tak nowy koncept, który w Invisible War został przyjemnie pogłębiony. Zwykle, gdy w kulturze popularnej pojawiają się tego typu motywy, klasycznym przykładem jest kolektyw Borg ze Star Treka albo Cybermeni z serialu Doctor Who, są prezentowane w negatywny sposób, jako zagrożenie dla indywidualizmu i samostanowienia jednostek. W Invisible War natomiast sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Gra prezentuje Omarów w dość upiorny sposób, Każdy członek kolektywu nosi zakrywający całe ciało skafander, każdy ma rozstrojony, monotonny głos, ale jednocześnie jako godnych zaufania uczciwych partnerów biznesowych, zajmujących się dystrybucją i sprzedażą trudno dostępnych dóbr. To chyba jedyna, z braku lepszego określenia, organizacja, która ani razu nie podłożyła Alexowi żadnej świni i nie manipulowała nim dla własnych korzyści. Koniec końców Omar wydają się całkiem sensownym stronnictwem, przynajmniej dopóki nie próbują zmusić Leo Jankowskiego do pełnej konwersji. Właśnie, na samym początku gry Alex poznaje grupkę studentów z Akademii Tars. W toku fabuły każdy z nich sprzymierza się z inną frakcją i poprzez interakcję z każdym z nich poznajemy ideologię, cele oraz motywację danego stronnictwa. Początkowo akcja obraca się wokół wojny między Światową Organizacją Handlu a Kościołem Ładu i przez pewien czas może wydawać się, że to między nimi przebiega główna oś konfliktu. Z czasem jednak sytuacja się klaruje i okazuje się, że faktycznym antagonistą Invisible War są Templariusze. Radykalna organizacja sprzeciwiająca się jakimkolwiek technologicznym modyfikacjom ludzkiego ciała. Omar robi w tej konstelacji za fabularną zmyłkę. Gracz spodziewa się, że to właśnie Omar okaże się głównym zagrożeniem, ale to stronnictwo do samego końca pozostaje w cieniu. Fabuła Deus Ex Invisible War obraca się wokół pytania, jaki kierunek powinna obrać ludzkość w ramach dalszego rozwoju. Gra dostarcza czterech różnych odpowiedzi w postaci czterech różnych zakończeń, ponownie uzależnionych od decyzji gracza w finałowej części gry. Możemy więc wypełnić plan J.C. Dentona i połączyć ludzkość w sieć nieustannie komunikujących się ze sobą świadomości, która da nam możliwość podejmowania empatycznych, merytorycznych decyzji w ramach demokracji bezpośredniej. Możemy przyłączyć się do iluminatów, którzy stworzyli nową sztuczną inteligencję w pełni odpowiedzialną za zarządzanie zasobami naszej planety, oddając ludzkość pod życzliwą dyktaturę nieśmiertelnej, elektronicznej władczyni absolutnej. Możemy pomóc Templariuszom w realizacji ich planu oczyszczenia planety ze wszelkich biomodyfikacji, unicestwiając zmodyfikowanych ludzi i restartując nasz gatunek, przywracając go do ustawień fabrycznych. Albo możemy wytłuc wszystkich kluczowych graczy na zasadzie taktyki spalonej ziemi i doprowadzić w ten sposób do zagłady ludzkości, z której cało wyjdzie jedynie Omar, który w międzyczasie wyewoluuje w prawdziwie postludzką rasę przymierzającą się do eksploracji kosmosu. Deus Ex Invisible War powstrzymuje się przed wydaniem kategorycznych opinii, które z tych zakończeń byłoby w dłuższej perspektywie lepsze dla ludzkości i generalnie robi niezłą robotę w komplikowaniu i uwydatnianiu niejednoznaczności każdej z tych dróg. Iluminaci wydają się, przynajmniej w pewnym stopniu, szczerze zatroskani dalszym losem ludzkości, ale współpraca z nimi oznacza zakleszczenie naszej cywilizacji w tym samym status quo, które wygenerowało wszystkie dotychczasowe problemy. Z drugiej strony plan Jensenów realnie transformuje ludzkość w esencjalnie nowy gatunek, operujący nowym sposobem myślenia i funkcjonowania, który otwiera nowe ścieżki rozwoju. Zakończenia Templariuszy i Omarów w praktyce są po prostu nieco bardziej ekstremalnymi wersjami zakończeń Iluminatów i Jensenów. Chronologicznie Deus Ex Invisible War jest finałową odsłoną serii. Akcja wydanych później gier, Deus Ex Human Revolution i Deus Ex Mankind Divided, dzieje się przed wydarzeniami z oryginalnego Deus Exa. Żadna z pobocznych gier ani z książek czy komiksów wydanych w ramach tej franczyzy również nie porusza tematu przyszłości uniwersum. Wyobrażam sobie, że jeśli seria będzie w jakiejkolwiek formie kontynuowana, czeka ją restart. A szkoda. Gdybyśmy podeszli do zakończeń Invisible War w taki sposób, w jaki Invisible War podszedł do zakończeń poprzedniczki, czyli zamiast kanonizować jedno konkretne, stworzyć nowe, łącząc niektóre elementy ich wszystkich, dostalibyśmy naprawdę ciekawe status quo. Szczególnie motyw integracji ludzkości w jedną sieć nieustannie wymieniających się danymi jednostek. Byłby to idealny punkt wyjścia dla rozważań o granicy indywidualizmu, naturze ego albo mediów społecznościowych, będących de facto taką właśnie integracją, po prostu w wersji light. Twórcy takiej gry mogliby zdekonstruować samą tę ideę, pokazać jednostki starające się wpływać na taką sieć i na to, jak inni podpięci pod nią ludzie postrzegają rzeczywistość. Tak samo jak dziś miliarderzy manipulują algorytmami mediów społecznościowych. Albo jak subkultury i ideologie potrafią wpływać na taką globalną sieć w nieprzewidywalny sposób. Albo jak niektórzy ludzie szukaliby sposobu na wydostanie się z tej pajęczyny, bojąc się utraty indywidualizmu. Albo wręcz przeciwnie, jak niektórzy dążą do integracji tak totalnej, że umyślnie tracą poczucie własnego ja. W jaki sposób wpływa to na ich codzienne życie. Jest w tym mnóstwo potencjału i w rękach sensownych twórców można by stworzyć na tej kanwie głęboką, interesującą opowieść science fiction. Choć niewykluczone, że twórcy Invisible War budowali fundament pod inną przyszłość. To coś, co zauważyłem dopiero przy pracy nad tym wideoesejem, zaliczając wszystkie kanoniczne zakończenia. Każde z nich w mniejszym lub większym stopniu odwołuje się do relacji ludzkości z kosmosem. W zakończeniu Templariuszy na przykład widzimy scenę powieszonego na szubienicy klona kosmitów. symboliczny powrót do kulturowego średniowiecza oraz odrzucenie marzenia o eksploracji kosmosu. W zakończeniu Omarów odwrotnie. Końcowa narracja delikatnie sugeruje, że scyborgizowana postludzkość otwarcie szykuje się na podbój gwiazd. Ostatnie ujęcie w zakończeniu Illuminatów ukazuje planetę Ziemię z jej orbity, z której Illuminaci doglądają swoich zamkniętych w złotej klatce poddanych. Nawet w najbardziej przyziemnym i enigmatycznym zakończeniu Heliosa kamera podąża w górę, ukazując nocne niebo nad hologramem Statuy Wolności. Może więc twórcy Invisible War mieli nadzieję, że jeśli będą mieli szansę na realizację kolejnej gry z serii, przeniosą akcję w kosmos? To byłoby interesujące. Deus Ex kojarzony jest głównie z przyziemnym, cyberpunkowym, futurystycznym thrillerem polityczno-szpiegowskim, w tym właśnie kierunku poszły prequele, i przeniesienie akcji w nieco bardziej abstrakcyjne, kosmiczne klimaty może wydawać się nieintuicyjne. Z drugiej jednak strony, Deus Ex zawsze opowiadał o relacji ludzkości z technologią i o tym, jak nasza relacja z technologią zmienia relacje między nami samymi. Pierwsza gra opowiadała o tym, jak technologia wpływa na globalną politykę. Druga o tym, jak technologia wpływa na nasz rozwój. Dylogia, właściwie to nieukończona trylogia, prequeli o Adamie Jensenie, opowiada o tym, jak dostęp do wszczepów cybernetycznych pogłębia różnice klasowe i generuje dyskryminację oraz wiele innych złożonych problemów społecznych. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Invisible War miał rację i że jeśli chcemy powiedzieć na ten temat cokolwiek więcej, musimy udać się w przestrzeń kosmiczną i wyobrazić sobie, jak ta technologia zmieni nas w tym kontekście. No dobrze, ale czy jest sens wracać do Invisible War? Cóż, ja jako fan Immersive Simów oraz serii Deus Ex w ogóle nie żałuję ani minuty spędzonej przy tej grze. Ale doskonale rozumiem, dlaczego zwyczajny gracz, który wraca do domu po ciężkim dniu i chce uprzyjemnić sobie wieczór kilkoma godzinami zabawy przed monitorem, może nie być zainteresowany nierównym, w wielu miejscach niedoszlifowanym albo źle pomyślanym tytułem, który, jakby tego było mało, nie działa zbyt dobrze na współczesnych komputerach. Bo taka jest niestety prawda. Na samym początku tego materiału nazwałem Deus Ex Invisible War grą niezłą i podtrzymuję tę opinię, ale intelektualna uczciwość zabrania mi przyznania jej wyższej oceny. Gra jest bowiem na nieustannej wojnie sama ze sobą, z narzuconymi odgórnie ograniczeniami, z niedociągnięciami w kwestiach technicznych, z odrobinę zbyt wtórną względem swojej poprzedniczki fabułą, z nieco płaskimi i jednowymiarowymi postaciami. Nie jest to niestety, wbrew tytułowi gry, niewidzialna wojna. Wszystkie te wady dość boleśnie wybrzmiewają w trakcie rozgrywki. Zwykle nie jestem fanem remake'ów gier, ale w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że remake Deus Ex Invisible War byłby świetnym pomysłem. Bo gra naprawdę ma solidny szkielet, tak mechaniczny jak i fabularny. I rozbudowanie oraz doszlifowanie tego szkieletu dałoby rezultat w postaci, głęboko w to wierzę, gry dorównującej oryginalnemu Deus Exowi. Jest jeszcze jedna sprawa. Wróćmy na moment do Ctrl-Alt-Ego. Jak mówiłem wcześniej, gra miała tę samą fundamentalną wadę strukturalną, którą ma Deus Ex Invisible War. Znacie to powiedzenie, że ci, którzy nie pamiętają o historii, skazani są na jej powtarzanie? Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że gdyby Invisible War nie był aż tak agresywnie zepchnięty poza margines dyskursu o grach, gdybyśmy pamiętali i rozmawiali o tej grze, o tym, co się w niej udało, a co nie, być może twórca Ctrl-Alt-Ego zdawałby sobie sprawę z pułapki, w którą wpadł Invisible War i dzięki temu zdołałby uniknąć tej samej pułapki, projektując swoją grę. Między innymi to właśnie dlatego poświęciłem Invisible War aż tyle czasu. Myślę, że istnieje wartość w pamiętaniu o porażkach i rozumieniu, czemu okazały się one porażkami. Istnieje też wartość w powrotach do porażek, by sprawdzić, czy aby na pewno nimi są. Bo według mnie nazwanie Invisible War porażką to jednak trochę zbyt duże nadużycie i gra zasługuje, nawet jeśli nie na całkowitą rehabilitację, to według mnie przynajmniej na częściową. Co więcej, jeśli chcecie zagrać w Deus Ex Invisible War, ale odstrasza was jej obecny stan techniczny, jest sposób na złagodzenie przynajmniej części dokuczliwych bolączek tej gry. Tym sposobem jest Visible Upgrade. Mod, który stabilizuje działanie gry, wprowadza sporo udogodnień, takich jak rozdzielczości panoramiczne oraz łata błędy, które w skrajnych przypadkach potrafią uniemożliwić grę. Co więcej, wprowadza też sporo udogodnień, które można włączyć w opcjach moda oraz działa z polską wersją językową. Dokładne instrukcje i linki do wszystkich potrzebnych plików znajdziecie w opisie tego materiału. Cieszy mnie, że pomimo fatalnej reputacji tej gry, nadal ktoś o niej pamięta i ma do niej tyle sentymentu, by dbać o jej aktualizację i pozwolić w ten sposób odkrywać ją nowym graczom. Bo nawet jeśli nie jest to gra idealna, to nadal jest to gra, o której warto rozmawiać. To tyle na dziś. Tradycyjnie dziękuję za wysłuchanie mojego nowego materiału. Ciekawostka. Jest on rozwinięciem wideo recenzji Deus Ex Invisible War stworzonej na potrzeby mojego drugiego, pobocznego kanału, na którym co tydzień możecie obejrzeć krótką recenzję tego, w co aktualnie gram. Recenzja prawdopodobnie nie ukaże się już publicznie, ale moi patroni cały czas mają do niej dostęp. Tak samo jak do wszystkich nieopublikowanych jeszcze materiałów, które chomikuję. Więc jeśli chcecie mieć wcześniejszy dostęp do rzeczy, które pojawią się na moim kanale, takich jak ten wideo essay, zapraszam do subskrypcji. Linki znajdziecie w opisie poniżej. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Ja tymczasem wracam do pracy nad kolejnym wideo essayem i chyba muszę napić się kawy.